między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiaj, niemal w przededniu Dnia Świętego Mikołaja, zwiedzimy Bazylikę Biskupa Zmiry w Lesznie. Jest to jedna z najpiękniejszych barokowych świątyń w południowo-zachodniej Wielkopolsce. A po tym niezwykłym miejscu oprowadzą nas dr Kamila Szymańska oraz Małgorzata Gniazdowska z Muzeum Okręgowego w Lesznie. Towarzyszy im Jacek Marciniak.
Piękny, barokowy, który może być prawdziwą lekcją i historii, sztuki, ale także lekcją katechezy.
Jakie są początki tej świątyni?
Początki sięgają dawnych czasów. Właściwie niewiele wiadomo. Kościół parafii świętego Mikołaja na pewno powstał w momencie, kiedy Leszno było jeszcze małą wsią. Najprawdopodobniej już w początkach XV wieku był tutaj kościół, pewnie drewniany, wiejski, nie wiemy. W XVI wieku był już to na pewno kościół murowany, pewnie gotycki. Ale wiemy to wszystko tylko z bardzo skromnych przekazów o tym, że był to kościół stary, świadczy choćby jego wezwanie. Kult świętego Mikołaja był popularny szczególnie w okresie średniowiecza i wtedy też wiele kościołów otrzymało takie wezwanie. Natomiast świątynia, w której się znajdujemy, jest to kościół wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Niestety rytm życia także kościołów w Lesznie wyznaczały częste pożary i one decydowały, że niejednokrotnie zmieniały one swój kostium architektoniczny. Ten kościół gotycki, o którym tylko wiemy, że był i że zawierał w sobie jakieś pamiątki poleszczyńskich, ich nagrobki, niestety po pożarze 1656 roku znalazł się w tak tragicznym stanie, że zdecydowano, że on będzie po prostu wybudowany od nowa, już zgodnie z regułami nowej sztuki, sztuki barokowej.
Kto był fundatorem tej barokowej świątyni?
Ufundował go i właściwie doprowadził do tego, że ta świątynia powstała, ówczesny właściciel Leszna, biskup łódzki, Bogusław II Leszczyński. Był w trudnej sytuacji, ponieważ Leszno w większości miało mieszkańców protestanckich. Parafia katolicka była nieliczna i miała już kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary, który w zupełności wystarczał tej niewielkiej wspólnocie. Niemniej jednak Bogusław zdecydował, że ten kościół powstanie, sam ofiarował sporą kwotę pieniędzy na ten cel i doprowadził do tego, że stanęły mury i że zaczęto kościół wyposażać. Resztę dzieła dokończył jego następca, brat Rafał Leszczyński, ojciec króla, a później kolejni właściciele Leszna Sułkowscy. Tym dwom rodzinom możemy podziękować za to, że ten kościół tak imponująco wygląda i większość wyposażenia pochodzi właśnie z tamtych czasów.
Ale nie zawsze był to kościół katolicki.
Nie. Ten, którego nie znamy, ten jeszcze z czasów gotyckich w połowie XVI wieku, Rafał Leszczyński, który przeszedł na wyznanie braci czeskich, ofiarował kościół farny swoim współwyznawcom, którzy przez około 80 lat w tym kościele odbywali swoje nabożeństwa.
W tej świątyni imponująco wygląda i imponująca jest ambona.
Tak, nie po barokowemu strzelista, smukła. Niemniej jednak wiele się na niej dzieje. Jest to przepiękne dzieło sztuki snycerskiej, które posiada swój bogaty program ikonograficzny, świetnie odpowiadający temu, do czego służy ambona. Z niej przecież głosi się Słowo Boże.
Ambona jest takim elementem bardzo dekoracyjnym. Dlaczego? Twierdzę, że w ogóle była pewnego rodzaju rzeźbiarskim argumentem na dyskusję toczoną na przełomie XVII i XVIII wieku między katolikami a protestantami na temat sukcesji słowa, sukcesji apostolskiej. Dlaczego? Na samej górze mamy świętego Jana Chrzciciela, który wskazuje ręką na baranka. Niżej, w centrum, postać Chrystusa, po bokach czterej ewangeliści. Piętro niżej, już bezpośrednio na samym daszku, w centrum kobieta, to eklezja, czyli kościół, po bokach czterej ojcowie kościoła. Czyli Jan Chrzciciel zapowiada Jezusa, Jezus głosi, spisują to ewangeliści, dalej interpretują to i dalej głoszą ojcowie kościoła i jakby w rzędzie tych głoszących staje kapłan stojący na ołtarzu i głoszący słowo. Na samym koszu ambony inni święci. Mamy tam Piotra, mamy Pawła, ale mamy także innych świętych czasów średniowieczna. Taka dekoracja w mieście, które było miastem w dużej mierze protestanckim, była bardzo znacząca, można by wręcz powiedzieć symboliczna.
U stóp jednego z ewangelistów jest
głowa byka, właściwie głowa wołu. Każdy z ewangelistów ma w oparciu o Apokalipsę według świętego Jana przypisywany symbol. Dla Łukasza jest wół, dla Marka lew, dla Jana orzeł, dla Mateusza powinien być anioł albo człowiek. Tutaj to jest jedyna postać, która nie ma żadnego symbolu, no ale metodą eliminacji możemy to ustalić.
Jak na barok, ta ambona jest mało kolorowa, utrzymana w brązie.
Tak, utrzymana w kolorze czerni i naturalnego takiego drewnianego brązu. Nie wiadomo, jaki był zamysł. Musimy pamiętać, że Leszczyński Kościół nie ma całościowego wyposażenia. To powstawało stopniowo. Nie wiemy też do końca, kto był fundatorem. Czy Leszczyńscy, bo jeszcze na pewno nie Sułkowscy, czy może jakiś bogaty mieszczanin. Historycy sztuki obliczają, że koszt takiej ambony to koszt mniej więcej domu w mieście. Musimy pamiętać, że barok lubił wszelkiego rodzaju przesadę. Zasadą sztuki barokowej było zachwycić, zaskoczyć, pouczyć i przekonać. Barokowa sztuka miała być sztuką, która poucza, która do czegoś skłania. Ta ambona jest tego najlepszym przykładem.
Bardzo ważnymi miejscami w tej bazylice są dwa nagrobki.
Tak, pierwotnie w kościele i prawdopodobnie w podziemiach spoczywają przodkowie tych dwóch ważnych uhonorowanych, a więc Bogusława II Leszczyńskiego, sprawcy istnienia tego kościoła w takiej formie, a także jego brata Rafała Leszczyńskiego, ojca króla. Są to imponujące nagrobki, które stanowią z jednej strony apoteozę całego rodu poprzez te dwie postaci, ale również znowu program ikonograficzny. Z jednej strony sława rodu, a więc to, czego dokonali za życia, poprzez liczne postaci symboliczne, odwołujące się do starożytności, do chrześcijaństwa, więc wiara, nadzieja, miłość, symbole urzędów, które piastowali, są tylko jedną warstwą, tą, która mówi, kim oni byli, co wielkiego zdziałali, za co kolejne pokolenia mogą być im wdzięczne i czym sobie zasłużyli na taki wspaniały pomnik. Ale ponieważ jest to sztuka baroku, więc muszą tam być też symbole śmierci, przemijania tego, co towarzyszyło i towarzyszy nam przecież w życiu nadal.
Leszczyńscy, budując w latach 80. XVII wieku, wtedy kościół parafialny świętego Mikołaja, zamierzyli, żeby był to kościół grzebalny, żeby to była nekropolia rodu. I te dwa nagrobki miały być początkiem serii. No oczywiście na Stanisławie Leszczyńskim, który zresztą pochowany jest we Francji, to wszystko się skończyło.
Stoimy przed nagrobkiem Bogusława.
Biskupa. Oba nagrobki mają bardzo charakterystyczny wygląd. Bramy. Jako symbol przejścia z doczesności do wieczności. Ta śmierć jest tylko bramą.
Ale białej bramy bogato zdobionej.
Te ozdoby są takim elementem najbardziej charakterystycznym. Mamy w obu nagrobkach po cztery duże, pełno rzeźbione postaci, które symbolizują cnoty, ponieważ biskup Bogusław, osoba duchowna, w związku z tym mamy postać trzymającą w dłoniach kotwicę, symbol nadziei, i kielich, symbol wiary. Po przeciwnej stronie kobieca postać z tarczą słoneczną na dłoni, jako właśnie trzecią cnotę główną, czyli miłość. I mamy wewnątrz wnęki postać z rogiem obfitości, z którego wysypują się najróżniejsze owoce. Albo jest to symbol obfitości wszelakich cnót, albo też symbol miłosierdzia. I ostatnia postać, postać z piórem pisarskim. Najprawdopodobniej odniesienie się do talentów literackich.
Po drugiej stronie prezbiterium jest nagrobek Rafała Leszczyńskiego.
Osoba świecka w związku z tym atrybuty, na przykład sprawiedliwości jako symbolu zarządzania Wielkopolską, bo był to przecież starosta generalny Wielkopolski, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Postać z koroną królewską i berłem. Odniesienie do bardzo ważnej rzeczy. Tu pochowany człowiek to nie jest byle jaki magnat, ale ojciec króla. I jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa w obu nagrobkach. Elementy mówiące o przemijaniu i śmierci, a jednocześnie mające niejako upominać widzów, że ta śmierć jest nieuchronna.
Te bramy zwieńczają kościotrupy.
No właśnie, u Rafała to jest klasyczny kościotrup, natomiast u Bogusława jest tak zwane transi. To jest po prostu wizerunek gnijącego ciała ludzkiego.
Czy można przypuszczać, że w tej świątyni był król Stanisław Leszczyński? Tutaj modlił się?
Na pewno był. Stanisław Leszczyński był uczniem Leszczyńskiego Gimnazjum. Przez jakiś czas tutaj przebywał, chociaż większość życia niestety spędził poza Lesznem. Jest to miejsce, takie mauzoleum Leszczyńskich. Tu pozostawili wiele śladów, nie tylko te dwa wspaniałe nagrobki, które symbolizują potęgę tej rodziny. Mamy także na emporze organowej herb Wieniawa, który jednoznacznie mówi, kto ten kościół budował, kto go utrzymywał, kto go wspierał. Swoje ślady zostawili także sułkowscy, kolejni właściciele, i tutaj przede wszystkim Aleksander Józef, którego chyba najlepszą pamiątką jest przepiękna rzeźba naprzeciwko ambony, która przedstawia chyba jego ulubionego świętego, Jana Nepomucena. Jakkolwiek żył on w XIV wieku w Pradze i poniósł męczeńską śmierć za dochowanie tajemnicy spowiedzi, jego kanonizacja została przeprowadzona na początku wieku XVIII i bardzo szybko kult rozpowszechnił się głównie na Śląsku, w Czechach, skąd pochodził, ale także w południowych Niemczech, a ponieważ Aleksander Józef miał liczne kontakty, przede wszystkim na terenach niemieckich, prawdopodobnie ten kult przeszczepił w jakiś sposób także do Leszna i do Rydzyny, bo wiemy, że jest to nie jedyna rzeźba, którą w najbliższym sąsiedztwie Leszna ufundował. Przedstawia nie tylko samą postać świętego, który mógł być dla Aleksandra Józefa osobą ważną z tego powodu, że przecież Aleksander Józef Sułkowski także stracił wpływy. Został posądzony, słusznie czy niesłusznie, został z dworu drezdeńskiego usunięty, więc mógł czuć jakąś bliskość z tym świętym sprzed wieków, który poniósł męczeństwo męczeńską śmierć za to, że był wierny. Co tutaj się dzieje? No oczywiście jest to rzeźba bardzo dynamiczna. Oprócz atrybutów dotyczących tego, co głosił przez swoje życie, przez swoją postawę Jan Nepomucen, mamy także bogactwo detali rozmaitych architektonicznych, bo przecież jest to jakaś konstrukcja, na której ten Jan Nepomucen jest niejako zawieszony, taki postument, a także liczne elementy roślinne i nieodłączne w sztuce barokowej amorki.
To nie jest taki kiczowaty barok, jeżeli mówimy o całej świątyni, prawda?
Zdecydowanie nie. Kościół Leszczyńska Fara uważana jest za jeden z lepszych przykładów wielkopolskiego baroku. Dość wspomnieć na nazwiska twórców, których utożsamia się z tym kościołem. Jakkolwiek do końca nie wiemy, kto tak naprawdę był autorem projektu i zrealizował całe przedsięwzięcie. Mówi się o Janie Catenaccim, wspominany jest także Bellotti czy Ferrari, a więc ci artyści włoscy, których sprowadzili do Wielkopolski Leszczyńscy i nie tylko jeden kościół świętego Mikołaja spod ich ręki wyszedł.
Taki barok wysmakowany.
Możemy potraktować wnętrze tego kościoła jako lekcję sztuki, architektury, ale także religijności epoki baroku.
między niebem a ziemią.
A my pozostajemy w tematyce okołoświątecznej, mikołajkowej. W studiu Radia Poznań Jolanta Wendland i Marcin Welkowiak z Domu Medialnego Święty Wojciech. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A to taki szczególny rok. Właśnie pod choinkę prezent dostaliście już samym jubileuszem, bo to 120 lat świętego Wojciecha, czyli taki, można powiedzieć, całoroczna choinka, całoroczne prezenty.
Tak, obchodzimy go już od grudnia zeszłego roku nawet, tak zaczęliśmy. 120 lat spółki Święty Wojciech Dom Medialny. W 1897 arcybiskup Florian Stableski powołał tę spółkę po to, żeby wydawać wartościowe katolickie książki, ale książki, które są dla edukacyjne, patriotyczne, krzewiącego ducha polskości, ale w ogóle dobre książki, wartościowe, a także przewodnik katolicki.
Tak, a czy w tym roku jubileuszu macie jakieś szczególne pozycje, które adresujecie właśnie na ten rok? No i też nie ukrywam, że podprowadzam was trochę pod święta już bożonarodzeniowe.
No mamy, taką książką jest książka, w sumie reedycja książki, którą wydaliśmy 50 lat temu, ale wydaliśmy ją też i z tego powodu, że 120 lat temu urodził się autor, ksiądz Jan Zieja, autor książki Ewangelia i Życia, rozważania na co dzień, postać legendarna, charyzmatyk, kapelan Armii Krajowej, Szarych Szeregów, też bardzo, bardzo silnie obecny w historii powojennej, mocno związany z opozycją, ale także człowiek, który przede wszystkim, który żył Ewangelią, potrafił tylko ją rozważać i nie tylko wnikać, docierać do słowa Ewangelii, ale właśnie wciąć ją w życie, żyć na co dzień i swoim przykładem tą Ewangelię krzewić. I takie są te rozważania, Ewangelia i Życie, które mogą służyć jako taki przewodnik na codzienność i na to, żeby w tej codzienności odnajdywać sens każdego dnia.
To jest też taki czas, kiedy dzieci czekają przede wszystkim na prezenty.
No przede wszystkim, bo przypomnijmy sobie, kiedy my byliśmy małymi dziećmi, jaki to był czas radosny, czas wyczekiwania, kiedy te prezenty były rzeczywiście najważniejsze. Ja tutaj właśnie przyniosłam trzy książeczki, które są adresowane dla naszych najmłodszych czytelników oraz też rysowników, bo jedną z tych książeczek to jest kolorowanka Boże Narodzenie. Fajnie wydana tutaj książeczka, która posłuży nie tylko do tego, żeby sobie przeczytać o historii Bożego Narodzenia, ale też pokolorować te piękne obrazki i tym samym stworzyć sobie własną historię wigilijną. I to jest jedna książka. Boże Narodzenie, książka do kolorowania. Druga też w klimacie świątecznym. Nosi tytuł Opowieść o Bożym Narodzeniu. I to jest też publikacja dla naszych najmłodszych czytelników. To jest przepięknie ilustrowana książeczka. Ma takie malarskie, po trosze impresjonistyczne ilustracje. No i zawiera oczywiście historię Bożego Narodzenia, historię Jezusa. To jest do poczytania oczywiście przez dziadków, przez rodziców. Jak dziecko jest starsze, umie czytać, to oczywiście samo może sięgnąć. I jestem przekonana, że nie zawiedzie się, bo to jest rzeczywiście wartościowa książka pod choinkę.
Tak jak patrzę, wygląda bardzo tak przedwojennie, tak jakbym oglądał książki moich dziadków na pół. Bardzo mi się to podoba.
A mnie się bardzo podobają te ilustracje, bo ja wiem, że dzieci patrzą zwłaszcza na ten taki właśnie walor graficzny i nasze książki takie właśnie są. Proszę spojrzeć na kolejną. Biblia w obrazach. To jest duży format, twarda oprawa i już sama okładka przyciąga oko. Prawdaż?
Prawdaż, mogę to potwierdzić. Proszę Państwa, drodzy słuchacze, musicie wierzyć nam na słowo.
I ta książka Biblia w obrazach zawiera 15 dwustronicowych, bardzo dużych ilustracji. No one są bardzo kolorowe. Tu się mnóstwo dzieje. Proszę, ile tutaj zwierzątek przy powstaniu świata błąga się na stronach tej książki. Tutaj Arka Noego i znowu no, przepiękne naprawdę wizerunki i zwierząt, i tej Arki, i jeszcze tęcza tutaj. Ja jestem przekonana, że ta książka będzie też pięknym, wartościowym prezentem dla naszych najmłodszych.
Zanim pierwsza gwiazdka, zanim 24 grudnia jest czas Adwentu.
Tak, ten Adwent zaczyna się 3 grudnia, teraz w niedzielę. I książka, którą chcemy zaproponować, ma przede wszystkim przypomnieć nam, że jest to czas wyciszenia, oczekiwania na przyjście Chrystusa. A teraz te czasy, w których żyjemy, strasznie ciężko w nich to wyciszenie uzyskać. Zewsząd jesteśmy bombardowani taką gorączką handlowej atmosfery właśnie czasu przedświątecznego. I autor Anselm Grimm proponuje tytuł Twój Adwent, 24 rytuały światła. Jest to zestaw ćwiczeń, właśnie takich ćwiczeń, które wspólnie, rodzinnie pozwalają się przygotować na ten czas świąteczny, tak żeby właśnie to miejsce na przyjście Chrystusa zrobić w swoim wnętrzu. I to są bardzo praktyczne działania, więc pokazuje każdego dnia Adwentu, w jaki sposób można w praktyczny sposób, na przykład siadając w fotelu, odpowiednio koncentrując się na odpowiednich myślach, wewnętrznie wyciszać się stopniowo tak, żeby ta radość Bożego Narodzenia była naprawdę intensywna i naprawdę taka radosna, jak tego oczekujemy.
Ojciec Anselm Green to jest też taka charyzmatyczna postać, bardzo znana.
Znana, zakonnik benedyktyński, który czerpie właśnie z tych najstarszych źródeł naszej wiary, z tych tradycji, które przez setki lat się kształtowały.
Ale robi to bardzo w przystępny sposób.
I potrafi wspaniale to przekazać właśnie. Sam prowadzi też szkolenia, prowadzi też takie działania, na przykład dla menedżerów, wyciszające, albo też dające taką energię, skąd ją czerpać, jak to robić, jak dotrzeć do swojego wnętrza, i korzysta tutaj z doświadczeń właśnie chrześcijaństwa, która ma dużo do zaproponowania w tej dziedzinie.
To wszystko, o czym mówimy dzisiaj, będzie można otrzymać na waszym kiermaszu, bo mikołajkowy.
Tak, co roku organizujemy kiermasz świąteczny, kiermasz mikołajkowy. Jest to kilka dni, podczas których prezentujemy naszą ofertę, nie tylko związaną właśnie z tym tematem świąt czy adwentu, ale też wszystkie takie te nasze książki, które mogą być i pewnie są idealnymi prezentami pod choinkę. Kiermasz będzie trwał od jutra do 9. Zapraszamy w godzinach od 10 rano do 18. Na dużych i małych naszych czytelników czeka moc atrakcji, a będą to dla najmłodszych, przygotowaliśmy warsztaty, będą to warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, będzie można kleić, rysować, grać, tworzyć własne prace, własne przypinki, bo też taką maszynę przypinkową mamy i każdy może być twórcą i coś wspaniałego dla siebie i dla rodziny stworzyć. Dla wszystkich będzie czekała gorąca czekolada, więc jak będzie zimno, to na pewno Święty Wojciech tutaj rozgrzeje każdego poprzez tę czekoladę. I tu jeszcze chciałabym tylko powiedzieć, że zapraszamy też małych czytelników do sięgnięcia po świąteczny, grudniowy numer małego przewodnika katolickiego. To jest wyjątkowy numer, z tego względu, że zawiera trzy piękne bonusy. Jednym z nich jest film pod tytułem Historia ukryta w czekoladzie. I to jest przepiękna, świąteczna opowieść pod choinkę, idealna dla naszych dzieci.
Stąd te czekolady.
Stąd te czekolady, bo cały kiermasz jest taki właśnie czekoladowy, w takim czekoladowym klimacie. Tutaj w tym filmie gra Anna Dymna, rolę pani wróżki, która tworzy takie właśnie piękne czekoladki, które tworzy się z miłością, z uczciwością, łagodnością i wtedy właśnie one wyjątkowo smakują. Film jest piękny. Kolejny bonus to krótki filmik o świętym Maksymilianie, który jest dołączony właśnie do tej gazety. I ostatni prezent zawarty w grudniowym numerze małego przewodnika katolickiego to książeczka, trzecia już z serii, Lamelia czyta. I to jest książeczka, którą samodzielnie dzieci wycinają, składają, a potem oczywiście czytają. Także zapraszam do sięgnięcia też po grudniowy numer małego przewodnika katolickiego, bo jest to numer wyjątkowy, wartościowy i idealny właśnie na ten czas świąt.
Proszę Państwa, nasze studio tonie w książkach. Mam mnóstwo przy sobie książek ze świętego Wojciecha. Chciałbym się nimi z Państwem podzielić, ale chciałbym najpierw, żeby Państwo odpowiedzieli na jedno krótkie pytanie. Pytanie nasze konkursowe brzmi...
Proszę o podanie założyciela spółki Święty Wojciech Dom Medialny.
Dla ułatwienia powiem, że było to w roku 1897. Odpowiedzi proszę kierować na adres lukasz.kazmierczak@radiopoznan.fm. Filip Maria. lukasz.kazmierczak@radiopoznan.fm. Mamy książkę Jana Zieli, mamy pozycję ojca Anselma Greena, mam mnóstwo książek dla dzieci, które bardzo chętnie przekażę razem w pakiecie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jolanta Wendland, Marcin Walkowiak, Dom Medialny Święty Wojciech.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Wysławiam Cię w bliskości Twej miłości. Wysławiam Cię
Między niebem a ziemią.
Niedzielne rekolekcje przygotował tradycyjnie ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, ten kościelny, a właśnie on rozpoczyna się Adwentem. Adwent, łacińskie słowo Adventus, oznacza przyjście i w kościołach chrześcijańskich. Adwent to okres trwający od pierwszych nieszporów, czwartej z kolei poprzedzającej święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia. Jest to okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Zatem Adwent trwa 4 niedziele, a nie 4 tygodnie. I zobaczmy, że wchodząc dziś do kościoła zauważamy pewne nowe elementy. Jednym z nich jest m.in. wieniec adwentowy z 4 świecami. Przyjrzyjmy się temu nowemu elementowi, który towarzyszy nam, czy będzie nam towarzyszyć przez 4 niedziele w liturgii mszy świętej. 4 świece oznaczają właśnie 4 niedziele okresu Adwentu i każda z nich oczywiście ma swoje znaczenie. I tak pierwsza świeca zwana jest prorokiem, ponieważ przypomina ona wszystkie proroctwa ze Starego Testamentu, które mówiły o przyjściu Mesjasza. Druga świeca zwana jest Betlejem, by przypominać miasto, w którym narodził się Mesjasz. Trzecia zaś świeca zwana jest pasterzami, którzy jako pierwsi przyszli oddać hołd dziecięciu. Jak wiemy, liturgia trzeciej niedzieli Adwentu pozwala również na użycie szat liturgicznych innego koloru, różowego zamiast fioletowego. Dlatego też trzecia świeca może mieć inny kolor od tych pozostałych. I w końcu czwarta świeca zwana jest aniołami, którzy jako pierwsi ogłosili światu narodziny Pana. Czasami zdarza się również, że wewnątrz wieńca adwentowego jest umieszczona jeszcze jedna świeca. Wstawia się tam piątą świecę, która wskazuje na sam dzień Bożego Narodzenia. Natomiast według innej tradycji cztery adwentowe świece oznaczają nadzieję, pokój, radość i miłość. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, że my jako chrześcijanie żyjemy już tutaj na ziemi wiecznością. Z jednej strony oczekujemy wieczności, ale my już nią tu i teraz żyjemy. Dlaczego? Ponieważ Królestwo Boże już wkroczyło w naszą historię. I zobaczmy, że święta Bożego Narodzenia są pamiątką cudownego wydarzenia, tego wydarzenia, kiedy Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami, ale On już zamieszkał. Zobaczmy, że Jezus rozpoczyna również swoją publiczną działalność od przepięknych słów. W pewnym momencie Jezus wypowiada właśnie takie oto słowa: czas się wypełnił, nadchodzi, jest blisko Królestwo Boże. Właśnie Królestwo Boże wzrasta między nami, ale oczywiście my również oczekujemy Bożej chwały, która jeszcze w pełni nam nie została objawiona i tego momentu wyczekujemy. Adwent, czyli przyjście kogoś, niejako również wiąże się z oczekiwaniem i tutaj możemy popaść w pewną pułapkę, mianowicie pułapkę przyszłości, że jestem nastawiony tylko na przyszłość, na wyczekiwanie kogoś, jakiegoś wydarzenia i niejako mogę również odkładać coś ważnego na jutro. Ale tak jak już powiedziałem, że ten czas Bożego Królowania i Bożej obecności już się stał, ponieważ On już wcielił się i zamieszkał między nami. Dla nas, chrześcijan, ważne jest nie tylko jutro, ale również i dzisiaj. Słowo Boże mówi: dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, to nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj, kiedy będzie Duch Święty do mnie, do ciebie, do was mówić, to nie bądźmy obojętni na te natchnienia. Dzisiaj jest niejako, czy też ma być sakramentem, czy niejako sakramentem mojego spotkania z Bogiem. Oczywiście, że również oczekujemy tego jutra, kiedy On przyjdzie na końcu czasów. Chrześcijaństwo właśnie to również oczekiwanie. Zobaczmy, że podczas każdej mszy świętej, po konsekracji, wypowiadamy takie słowa: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i uwaga, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Już coś głosimy i oczekujemy. Już się coś wydarzyło i jeszcze na coś czekamy. Pan powróci i to jest pewne, i to jest również przepiękna obietnica samego Jezusa, bo to On właśnie mówi w Ewangelii według świętego Jana: przyjdę po was, ja odchodzę do mojego Ojca przygotować wam mieszkanie, ale przyjdę po was, abyście i wy tam byli, gdzie ja jestem z moim Ojcem. Oczekujemy na paruzję, czyli przyjście Jezusa, i ten sam termin grecki paruzja jest ciekawy, ponieważ od zaakcentowania danej sylaby zależy, czy paruzja oznacza obecność, czyli już, czy też przyjście, które ma nastąpić w przyszłości. I takie jest chrześcijaństwo, żyjemy zanurzeni już w Królestwie Bożym i oczekujemy Go jeszcze. Drodzy radiosłuchacze, od II wieku zaczyna mówić się o dwóch paruzjach, o dwóch przyjściach Jezusa. Jedna z nich miała miejsce, gdy Bóg wcielił się i stał się człowiekiem, i ta paruzja była nacechowana pokorą i cierpieniem Jezusa. Drugiego przyjścia ciągle oczekujemy, nastąpi ono w przyszłości, gdy Jezus powróci w swojej chwale, i dzisiejsza Ewangelia niejako nas do tego wydarzenia odsyła. Ale między innymi święty Bernard z Clairvaux, który żyje w latach 1090-1153, mówił o potrójnym adwencie, że między pierwszym przyjściem i tym ostatecznym, na które oczekujemy, jest jeszcze aktualne przychodzenie Jezusa, czyli aktualny adwent, kiedy Jezus przychodzi w swoim słowie i w sakramentach. Czytamy między innymi również w Ewangelii Janowej: każdy, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, mówi Jezus, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać. I zobaczmy, jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi oczekiwania i nadziei. To, co przed nami, już jest nam dane i w tajemniczy sposób jest już obecne. I zobaczmy, że przez Chrzest Święty jesteśmy już obywatelami nieba, bo ta rzeczywistość jest obecna pośród nas i może zmieniać nasze życie. To nowe życie, Boże życie, zostało nam już dane. Możemy też już mówić za świętym Pawłem: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus i On przyjdzie na końcu czasu. To życie wieczne już się rozpoczęło i to ma być dla nas czymś bardzo oczywistym. Ale oczywiście oczekujemy i do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy. pierwsza niedziela Adwentu zaprasza nas do czuwania. To słowo czuwanie w dzisiejszej Ewangelii pojawia się aż trzykrotnie. Ale drodzy radiosłuchacze, zanim przejdziemy do samej Ewangelii, chciałbym na chwilę również zatrzymać się nad tekstem tej pierwszej modlitwy, którą kapłan w imieniu nas wszystkich zanosi do Boga Ojca. Ta modlitwa nosi nazwę kolekta. Kapłan mówi, módlmy się, następuje chwila przerwy i kapłan modli się. Wypowiada tej niedzieli takie oto słowa. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa. Drodzy, dobre uczynki dla nas chrześcijan nie są zarabianiem na życie wieczne. Nie jesteśmy w stanie zarobić na ten dar Bożej miłości, Bożego też daru. Dlatego też bylibyśmy godni pożałowania, gdybyśmy próbowali wchodzić w jakieś relacje biznesowe z naszym Królem i Panem, niejako później żądając zapłaty, żądając na przykład nagrody życia wiecznego. Nie zarabiamy na życie wieczne, ale ta modlitwa przepięknie ukazuje nam perspektywę, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa. Moje dobre uczynki mają być moją odpowiedzią już na dar Bożej miłości. Ja robię coś dobrego nie po to, aby zarobić na Bożą miłość, ale właśnie staram się czynić coś dobrego moim słowem, moim zachowaniem, moim językiem, robić coś dobrego z powodu bycia kochanym. Tak, jestem przez Boga ukochany aż po śmierć, aż po przelanie Jego świętej krwi i dlatego, Panie, moim dobrym życiem pragnę odpowiedzieć Tobie na dar Twojej miłości. W ten sposób chcę przygotować się na spotkanie z Tobą i czas Adwentu ma być również tym czasem inwestowania w dobre uczynki albo poprzez dobre uczynki w poszerzanie mojego serca, by spotykać przychodzącego Jezusa, między innymi w drugim człowieku. Bądźmy na to wyczuleni. Nie zarabiamy dobrymi uczynkami, ale poprzez nie staramy się Bogu odpowiedzieć na dar Jego miłości. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie, mówi sam Jezus. Adwent to przyjście Jezusa Chrystusa, przychodzenie Boga. To czas czekania, oczekiwania. I drodzy radiosłuchacze, zadajmy sobie bardzo podstawowe pytanie, na co czekamy w naszym życiu? Czego wyczekujemy w naszym życiu? I wiem, że są przeróżne historie. Niektórzy czekają na pomnażanie swoich majątności. Być może niektórzy z nas czekają, by na przykład dzieci też dojrzały i były już dorosłe. Czekamy na przykład na ukończenie szkoły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego jest ważne właśnie sobie uświadomienie, na co ja czekam? Ponieważ oczekiwanie na coś, na kogoś ustawia pięknie nasze życie. Prosty przykład, jeżeli czekam na przykład na przybycie kogoś bliskiego do mojego domu, tam gdzie mieszkam, jeżeli czekam na spotkanie z osobą, którą kocham i przez którą wiem, że jestem kochany, to już moim sercem angażuję się w to wydarzenie, już z całym sobą zaczynam przeżywać to, czego mam doświadczyć. Już sobie wyobrażam spotkanie, przywitanie, na przykład rozmowy, czas wspólnie spędzony w takim czy też innym miejscu właśnie z kimś, kogo kocham i przez kogo jestem kochany. Cel mojego oczekiwania, czy przedmiot mojego oczekiwania niejako angażuje mnie całego, moje myśli, moje uczucia, moją wolę, moje pragnienia. Drodzy radiosłuchacze, czy jako chrześcijanin, jako katolik naprawdę oczekuję przyjścia Jezusa Chrystusa i kiedy właśnie mówimy podczas mszy świętej te słowa po konsekracji i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, to czy naprawdę tego chcę? Czy to jest pragnienie mojego serca? A gdyby po tym słowie naprawdę Pan przyszedł i powiedział do każdego z nas, słuchaj, wzywałeś mnie tyle czasu, tyle czasu wołałeś, abym przyszedł, to właśnie przychodzę, słuchaj, za 10 minut do Ciebie przyjdę. I co wówczas? Czy bylibyśmy z tego powodu szczęśliwi i zadowoleni? Czy może mówilibyśmy, Panie, nie do końca tak naprawdę tego oczekuję. Nie oczekuję, że teraz przyjdziesz do mnie. Czy mógłbyś na przykład przyjść za pewien czas, bo mam jeszcze jakieś plany względem mojego codziennego, ziemskiego życia? Czy naprawdę oczekuję na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa? A jeżeli tak, to za Bernardem z Clairvaux, czy dobrze już wykorzystuję czas, który tu i teraz jest mi dany? Bo przecież Pan do mnie już przychodzi właśnie w sakramentach świętych, w Eucharystii, w Komunii Świętej, gdzie daje mi samego siebie, gdzie daje mi swoje ciało, swoją krew. Przecież Pan przychodzi do mnie w Słowie Bożym. Czy je słucham, czy biorę do ręki, rozważam je, staram się w nie wczytać, by poznawać Jezusa Chrystusa. Pan do mnie przychodzi i czy wykorzystuje właśnie to dzisiaj, by karmić swoje serce, by je również ukierunkowywać na przyszłość. Zobaczmy, mamy czuwać, bo nie wiemy, kiedy ten ostateczny adwent nastąpi, to ostateczne przyjście spełni się, wypełni w moim też życiu. Mam być ciągle gotowy. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, co nam pomaga czuwać? Modlitwa. Ponieważ modlitwa jest tym moim wzniesieniem mojego serca, mojego umysłu, mojej woli do Króla i Pana. Modlitwa to jest zatrzymanie się niejako w codzienności, by ukierunkować swoje całe życie ku wieczności. Jaki jest jeszcze inny wymiar czuwania nad moim sercem, nad moim życiem? Sakrament pojednania. Dobrze przygotowywany sakrament pojednania każdego dnia, na przykład przez rachunek sumienia, pozwala mi czuwać nad moim sercem i być ciągle gotowym na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie, na bycie obdarowanym Jego istotą, na bycie przebóstwionym. Dlatego, drodzy radiosłuchacze, jeżeli ktokolwiek spoglądając swoje serce widzi nieład, niepokój, być może grzech, który go oddziela od sakramentu, od spotkania z Bogiem też żywym, to zachęcam każdego z Was, nie bójmy się korzystania z tego niesamowitego daru, jakim jest Boże miłosierdzie w sakramencie pojednania. Tutaj wypełnia się ten pośredni stan Adwentu, ten trzeci, o którym pisał święty Bernard z Clairvaux. I życzę sobie i Wam, abyśmy dzisiaj już byli zanurzeni w Bożą obecność. A wówczas to przyjście na końcu czasów będzie tylko rzuceniem się w ramiona Ojca, w ramiona Jezusa Chrystusa i serdecznym przywitaniem i pozostaniem już tak na całą wieczność. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.